Niepokorne. Siła inspiracji. Cykliczna audycja radiowa poświęcona pamięci wyjątkowych kobiet. We wtorki i czwartki o godzinie 11.15.
Nie tylko mężczyźni walczyli o odzyskanie przez Polskę niepodległości po okresie zaborów. Chociaż najczęściej wymieniamy ojców niepodległości, to w tej historii są też kobiety. Niektóre przywdziewały męskie stroje i ścinały włosy, żeby iść do powstania czy walczyć w czasie I wojny światowej. Inne tworzyły zaplecze dla polskich oddziałów, brały udział w misjach wywiadowczych, szkoliły sanitariuszki, organizowały tajne nauczanie. Matki niepodległości budowały sztafetę pokoleń, którą kontynuowały córki i wnuczki w czasie II wojny światowej. Ich działalność przybliży w dzisiejszej audycji Marek Gadowicz z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu.
Niepokorne. Siła inspiracji.
Gościem dzisiejszej audycji jest pan Marek Gadowicz z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, witam serdecznie państwa.
Gdybyśmy mieli wymienić osoby zasłużone dla odzyskania przez Polskę niepodległości w XIX i na początku XX wieku, pewnie wymienilibyśmy samych mężczyzn, a to jest też historia, którą pisały kobiety?
No i jak najbardziej. Rzeczywiście, tak jak pani rozpoczęła rozmowę, tak to prawda, że wspomina się przede wszystkim ojców niepodległości. No i w tej dyskusji spiera się ich rolę, wkład w dzieło stworzenia Rzeczypospolitej, ale wciąż kobiety stały, chciałoby się rzec, za ich plecami, ale to nieprawda, bo stały obok, myślę, że w jednym szeregu, bo odegrały wielką rolę w walce o wolną, suwerenną Polskę i budowaniu, no właśnie, budowaniu chyba tych podwalin i umacnianiu niezależnej Rzeczypospolitej.
Wiek XIX to wiek powstań bardzo ważnych, listopadowego i styczniowego. Do tych powstań garnęły się też kobiety i w jakiej roli?
No jak najbardziej, ale wyszedłbym jeszcze do czasów wojen napoleońskich, bo pojawiła się tam również kobieta, która brała udział w walkach po stronie polskiej czy francuskiej. No i jedna z pierwszych oznaczona krzyżem Virtuti Militari. Także już wpisywaliśmy się w ten ciąg irredenty polskiej, o, rzekłbym tak, w ten sposób. Natomiast widzi pani, odruchowo wciągamy kobiety, dziewczyny w mundury, dając im broń do ręki. Oczywiście takie też były, o których mam nadzieję, że jeszcze zdążę wspomnieć. Natomiast trzeba bardzo dużą uwagę zwrócić na tą właśnie pracę u podstaw, te tak zwane siłaczki literacko, które budowały świadomość społeczeństwa, no i trzymały i mobilizowały mężczyzn właśnie do tej walki, tak? Czy to poprzez organizowanie tajnego nauczania, czy poprzez kwestię opiekowania się mężczyznami, którzy byli w tym boju, tak jak widzimy to na obrazach, nie wiem, Artura Grottgera, tak? Gdzie mamy pokazanych powstańców, no i właśnie te kobiety żegnające, załamujące ręce.
Ale też, ale myślę, i tu przychodzi mi do głowy, kobiety utrzymujące dworki w polskich rękach, co było bardzo ważne.
Dworki, tak, jak najbardziej, oczywiście, ale często z tych dworków właśnie obcinały włosy, tak jak, nie wiem, znana nam wszystkim Emilia Plater, tak? I ruszały do walki w przebraniu męskim, nieraz z dużymi sukcesami militarnymi. I znowu zrobimy kółeczko i wracamy do oręża, że tak powiem. No ale naprawdę wydaje mi się, że też bardzo warto zwrócić uwagę na te dziewczyny, które swoim umysłem, swoją determinacją budowały społeczeństwo. Myślę, że tak, budowały naród, tak? Bo najpierw trzeba zbudować człowieka.
No właśnie, to tajne nauczanie też było bardzo ważne w czasach germanizacji, w czasach rusyfikacji naszego społeczeństwa. No to te kobiety utrzymywały ten płomień patriotyzmu, organizując właśnie chociażby to wspomniane przeze mnie i przez pana wcześniej tajne nauczanie. Teraz przenosimy się do kolejnego etapu naszej historii, tuż przed wybuchem I wojny światowej. Kobiety, o tym się bardzo mało mówi, ja przeczytałam to w pańskim tekście, organizowały się w związkach i organizacjach przygotowujących je do pełnienia zadań podczas nadciągającego konfliktu. To też nie był
oczywiście
tylko konflikt mężczyzn.
Oczywiście Związek Strzelecki, ale widzi pani, tutaj trzeba zachować ciąg przyczynowo-skutkowy, bo mówiąc już o wojnie czy o kwestii naszej odzyskiwania niepodległości, musimy zwrócić uwagę na rolę kobiet na przykład działających w Legionach, tak? Czyli przede wszystkim wywiadowczynie, przede wszystkim służba zdrowia, ogólnie mówiąc. Wywiadowczynie, no tak, no bo jak było można przemycić meldunek. Rosyjski publicysta jeden, nazwisko Berg, On powiedział coś takiego, że kobieta polska jest wiecznym i niewyleczonym spiskowcem. A wtórował mu do tego car Mikołaj w korespondencji do Paszkiewicza pisał, że coś takiego, że lękam się kobiet. Ten szatański naród zawsze działał przez nie. I to jest chyba, myślę, taka kwintesencja roli kobiety, która potrafiła dużo, dużo więcej niż właśnie ten przysłowiowy diabeł.
I Józef Piłsudski też doceniał rolę kobiet w tych zadaniach, które wykonywały.
Tak, oczywiście, oczywiście. W 1912 roku, już zaraz przed wybuchem Wielkiej Wojny, czy pierwszej wojny światowej, była możliwość stworzenia oddziałów strzeleckich, czy strzelczyń, o może w ten sposób, które również brały udział. Jak były postrzegane? No, wie pani co, żołnierze nie do końca się godzili z rolą kobiety na polu bitwy, ale zdarzały się przypadki, gdzie dziewczyny przebierały się w mundury męskie i brały udział bezpośrednio w walkach.
Tyle, że wojsko, wojna to nie tylko, o czym też już wspomnieliśmy, udział bezpośrednio z bronią w ręku, ale też właśnie chociażby zbieranie pieniędzy na wojnę, opatrywanie ran,
oczywiście,
zaopatrzenie, szycie mundurów.
Oczywiście tak, kwestie wywiadowcze, tak, szycie mundurów, zaopatrzenie. To jest właśnie to zawsze podkreślam, nie skupiajmy się tylko na wojnie. Jeżeli popatrzymy nawet na te powstania nasze wcześniejsze i każdy powie, no tak, dziewczyny chodziły, nie wiem, w czarnych, żałobnych strojach, nosiły biżuterię niepodległościową, tak, czyli na przykład orzeł spętany kajdanami i tak dalej. To wszystko budowało, ale co też robiły? Uczyły dzieci. Proszę pamiętać, ponad 120 lat nie było naszej ojczyzny. Była rozebrana. Kto miał ich nauczyć mówić po polsku? Jak się łatwo nauczyć? Mówiąc modlitwę, żeby dziecko mówiło z mamą czy z babcią paciorek. I w ten sposób te wartości, ten Sienkiewicz, który się tam pokazywał gdzieś na bibliotece, Mickiewicz, słowacki, czytany dzieciakom nocną porą, no to wszystko właśnie budowało świadomość narodową. I to jest bardzo istotne. Ale tym samym, jeżeli panie miały siłę, miały możliwości, no to przechodziły do działania czynnego, tak? Czy właśnie nasza pani Zofia Zawiszanka, o którym tutaj nie została z imienia i nazwiska wymieniona, ale była pierwszą wywiadowczynią wysłaną do zaboru rosyjskiego po wybuchu wojny. Ale strzelczyni, żołnierka żeńskiego właśnie oddziału wywiadowczego w czasie I wojny światowej, która dostarczała Polakom informacje o ruchach wojsk rosyjskich. Chyba ją, tak, nazywano ją nawet pierwszą kurierką pierwszej kampanii kadrowej. Czy pani Parzanowska w czasie I wojny światowej, która działała w POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, to była lekarka, ona studiowała medycynę. To się później przekładało już na drugą tragedię, czyli czasy II wojny światowej, kiedy Niemcy kroczyli, zaatakowali Polskę i w Brześciu, ale tym nad Bugiem, zorganizowała wtedy szpital i była w nim jedynym lekarzem. Kiedy Niemcy się o tym dowiedzieli, trafiła na Majdanek, ale co? Nie załamała się dziewczyna i dalej na przekór Niemcom ratowała ludzkie życie.
Bo historia i historia Polski także to nie są takie oddzielne wycinki, tylko ciąg połączonych zdarzeń. Dzięki
trzeba
też tym
pamiętać,
kobietom, tak, z pierwszej wojny światowej, udział kobiet w ruchu oporu w czasie II wojny światowej, czyli niedługo potem, był już naturalny i oczywisty.
Tak, o ile wcześniej, no ciężko było dopuszczać nawet myślą to, żeby kobiety przebijały się do sfery publicznej, zdobywały wykształcenie, tak? Tutaj to właśnie jest wiek XIX, nawet wiek XX, tak? Ale to się działo za sprawą tak naprawdę konstrukcji ówczesnego społeczeństwa. Bo jeżeli w Europie, załóżmy, zawiązywały się w XIX wieku te ruchy związane z emancypacją kobiet, no to co Polska? Polska była pod zaborami. No i naszym rodaczkom było szczególnie trudno i dlatego właśnie brały się do tych rzeczy, o których przed chwilą wspomnieliśmy. No dobrze, a później mamy znowu XIX wiek, Szwajcaria, Francja. Dziewczyny studiują na wyższych uczelniach, bodajże na Uniwersytet Warszawski w 1915 dostają się dopiero kobiety. Na Jagiellońskim to było przed 1900 rokiem, troszeczkę wcześniej. A PRL w późniejszych, czyli 50, 60, 70, do nawet lat 80, tak? No w porządku. Feministyczne ruchy w Europie już mocno działają, tak? Kobiety mają swoje prawa. Europa Zachodnia się rozwija, no ale gdzie właśnie te prawa kobiet? Czy docierają na wschód, gdzie tak naprawdę zamiast o równouprawnienie stało się zazwyczaj w kolejce po mięso.
I chciałabym, żebyśmy na koniec naszej rozmowy wspomnieli o sztafecie pokoleń, która łączy nasze czasy z tymi sprzed kilkudziesięciu lat. Powiedział mi pan, że dzisiejsze młode dziewczyny, dzisiejsze harcerki poznają losy swoich rówieśniczek z czasów wojny. To może być trudne do uwierzenia, ale w niemieckim obozie Ravensbrück działała drużyna harcerska.
Tak, jak najbardziej. Tutaj, mówiąc o czasach II wojny, proszę zwrócić uwagę, nawiązując do tego, co wcześniej powiedziałem, jeżeli we wcześniejszych czasach było trudne do przyjęcia to, że kobiety bardzo aktywnie brały udział w drodze ku niepodległości, to już II wojna światowa pokazuje nam, że nastolatki, a wręcz dzieci biorą ten udział bardzo, bardzo aktywnie, kładąc na szali często swoje młodzieńcze życie. Obóz w Ravensbrück, tak, rzeczywiście to jest bardzo czarna karta. Chyba najcięższy, najokrutniejszy obóz koncentracyjny dla kobiet. On leży tak w 80 kilometrów na północny wschód ku północy od Berlina, nad pięknym jeziorem Schwedt. Takie nasze, ja wiem, takie Mazury, bardzo to wszystko ładnie wygląda. Tam właśnie obóz kobiecy. Tam trafiła śmietanka naszej inteligencji kobiecej. Tam między innymi trafiła również pani doktor Wanda Pułtawska. Szanowni Państwo, w tym obozie dziewczyny, kolokwialnie mówiąc, zdawały maturę, stojąc na wielogodzinnych apelach. Wśród nich znajdowały się nauczycielki, lekarki, prawniczki, osoby wykształcone. Pisały, albo pokazywały na niebo i uczyły konstelacji, albo któraś z pamięci recytowała Pana Tadeusza, opowiadała historię naszego kraju, inna patykiem pisała wzory matematyczne na piasku. Więc ta praca właśnie przekładała się na te inne warstwy mniej wykształconych kobiet. I jeżeli pani wspomniała o harcerkach, tak, rzeczywiście to był fenomen na skalę światową. W Ravensbrück w 1941 roku powstała drużyna harcerska o nazwie Mury. To jest naprawdę wieloznaczna nazwa. Po pierwsze, mury, co one oznaczają? One oznaczały oddzielenie się od takiej trudnej, od tej rzeczywistości przerażającej, obozowej. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, mury, czyli coś, co się buduje. Mury, czyli ta drużyna podzielona była na zastępy. Te zastępy się często nie znały, bo to była, proszę pamiętać, konspiracja. Za coś takiego szło się do gazu. Cegły, cementy, fundamenty, kamienie, żwiry, wody, to były nazwy tych zastępów, w których brały udział dziewczyny po 5-6 osób. Na czym polegała ich praca? Właśnie na edukacji, właśnie na modlitwie, na przemyceniu Eucharystii do obozu. Mało tego, znalazł się, harcerki posiadały swój sztandar. On był znaleziony prawdopodobnie podczas sortowania rzeczy zagrabionych przez Niemców w obozie i był to sztandar 13. drużyny harcerskiej, drużyny warszawskiej. I ten sztandar, proszę sobie wyobrazić, był skrywany aż do momentu, kiedy do obozu wkroczyła Armia Czerwona, bo obóz nigdy nie został wyzwolony. Niemcy stamtąd uciekli, znaleźli dziewczyny, które nie mogły iść, te, które poszły w Marszu Śmierci, kierując się do innych obozów, ale część została ze względu na stan zdrowia, bo tam też jest niesamowita historia tak zwanych królików bądź króli, między innymi do których należała profesor Wanda Pułtawska. No właśnie, te króliki najpierw, czyli króliki doświadczalne, tam były badania pseudomedyczne prowadzone na tych dziewczynach. Medycyna pola walki, czyli łamali kości, nóg przede wszystkim, zakażali, obserwując, jakie są działania tego wszystkiego. Doszło do buntu Polek mówiących, my jesteśmy żołnierzami i na nas nie można robić tego rodzaju eksperymentów. Doszło do buntu, oczywiście dziewczyny były wyłapywane, ale były też chowane przez swoje koleżanki w barakach. Więc to wszystko budowało i potrafiło pomóc przetrwać nielicznym, bo nielicznym dziewczynom. Ja przepraszam, że pozwalam sobie tak mówić dziewczynom, ale parę ładnych lat już jestem związany z tym środowiskiem i między innymi prowadzę właśnie konkurs dotyczący prozy i poezji napisanej przez dziewczyny z Ravensbrück, czasami tuż przed swoją śmiercią, a które się zachowały, te wiersze i wspomnienia. Prawie 8, tak? 8 lat. Człowiek jeździ tam z młodzieżą, nie tylko z harcerzami, którzy tam są bardzo potrzebni, żeby pokazać właśnie tą naszą polskość, bo wśród innych narodowości, wielu, wielu narodowości, tam przede wszystkim była największa grupa polskich dziewczyn po Powstaniu Warszawskim, tak najwięcej.
I musimy tu niestety musimy zakończyć tę naszą rozmowę, ale jak Państwo słyszą, te kobiece historie są cały czas historiami do odkrycia i ja mam nadzieję, że jeszcze nie raz uda nam się o nich porozmawiać i przybliżyć je Państwu.
Proszę uprzejmie.
Moim i Państwa gościem był pan Marek Gadowicz z Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani uprzejmie, dziękuję Państwu. Kłaniam się, do widzenia.
Niepokorne. Siła inspiracji. Cykliczna audycja radiowa. Partnerem cyklu audycji radiowych jest Fundacja Totalizatora Sportowego.